różnorodność plus size, że to jest beznadziejne, to nie przetrwa, to jest tylko trend i tak dalej. Czy mnie to pogrubia? Bo białego nie założę, bo mnie pogrubia, lepiej czarny, bo mnie wyszczupla.
Bo mówi się im całe życie, że muszą być silni, że nie mogą płakać, że prawdziwy facet nie płacze.
Postawić na własną ścieżkę, na własny samorozwój, powiedzmy, na własną definicję tego, co jest moim atutem, a co nie. Chcę, żeby to moje ciało było w pewien sposób manifestem.
Cześć, nazywam się Martyna Kaczmarek, a to jest kolejny odcinek podcastu Ciałość, w którym dzielimy się historiami oraz doświadczeniami, które często są dla nas wspólne, a nie mówi się o nich wystarczająco głośno. A partnerem serii Więcej niż Ciało jest marka Deichmann. To dzięki temu możemy dzielić się historiami, które są takie jak my, wyjątkowe. A jest ze mną dzisiaj absolutnie wyjątkowa. W sensie mówię tak o każdej mojej gościni, bo taka jest prawda, ale Bogna to jest next level. Bogna Bubu Golec. Prywatnie moja koleżanka. Znamy się w sumie troszeczkę z branży, ale Bogna jest modelką, influencerką, też adwokatką na rzecz ciało pozytywności czy ciało autentyczności, tak jak piszesz u siebie na Instagramie. Cześć Bogna.
Hejka.
Witam cię z serii Więcej niż ciało. I pierwsze pytanie, które zadaję każdej mojej gościni, to jest to, kim ty jesteś? Jak ty siebie definiujesz dzisiaj, na dzień dzisiejszy, bo to się zmienia często na przełomie naszego życia.
Mam ogromne szczęście, że mogę powiedzieć, że jestem modelką.
Tak.
I w zasadzie modelką czuję się od niedawna. Cały czas ten imposter syndrom gdzieś we mnie jest. No ale ta kariera przyszła do mnie sama. Wcześniej powiedziałabym, że jestem może szaloną dziewczyną z wieloma pomysłami na siebie, a dzisiaj już spokojnie daję się wrzucić do tej szufladki, jestem modelką.
A opowiedz właśnie tak pokrótce, bo spotykam się, żeby pogadać no, na temat też związany z modelingiem, bo na temat mody, ubierania się, ale jaka to jest historia, że zostałaś modelką? Tak, w sensie, że nie spodziewałaś się tego, że ta kariera do ciebie przyjdzie.
Kocham w ogóle tę historię. W zasadzie tak, modelką, jak już zostałam, to dlatego, że zgłosiłam się po prostu do agencji. Natomiast to nie jest wszystko takie proste, łatwe, jakby się mogło wydawać. Pomysł sam zrodził się na planie sesji zdjęciowej to model, gdzie pracowałam jako asystentka fryzjera. Pozdrawiam serdecznie. zaczepił mnie Dawid Woliński, który obserwował mnie przez cały dzień tymi swoimi pięknymi niebieskimi ślepiami.
Zawsze się zastanawiam, czy one są prawdziwe, czy nie.
Prawdziwe, chyba tak. I bardzo mnie wpędzał w zakłopotanie przez cały dzień na tym planie. No jak już w końcu mnie poprosił na krótką rozmowę, to właśnie tak zaczął mnie zachęcać do tego, że powinnam pomyśleć o tej ścieżce kariery i żeby zgłoś się do top model. Koniecznie my teraz będziemy robić plus size. Natomiast no, ja z wielu różnych przyczyn nie zgłosiłam się nigdy do top model i dostaję cały czas te propozycje i wiadomości, czy możemy się powinna zgłosić i tak dalej. Nawet pisała do mnie ekipa parę razy, tak, że zapraszam. Natomiast ja zawsze odpisuję, że tylko w roli jurora.
Jurorki.
Tak. Także to bardzo chętnie. Natomiast ja musiałam bardzo długo przetrawić ten pomysł i no, w 2018 roku nie było jeszcze za dużo. Nic nie za dużo się działo w tym temacie. Tak. Ja też wciąż walczyłam z kompleksami, wciąż walczyłam z poczuciem własnej wartości gdzieś tam. No więc tak naprawdę w 2020 roku dopiero podpisałam kontrakt z agencją On Move. Też bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest to agencja, która no, otwiera nowe, może nie nowe drzwi, ale nowe klapki w ludziach w branży fashion.
Tak. Jedyna w Polsce, na polskim rynku agencja specjalizująca się tak jakby w modelkach plus size, curvy, różnorodności. Nie tylko w przypadku kobiet, bo również macie w agencji mężczyzn, prawda?
Tak, i mężczyzn też plusa i zapraszamy ogólnie, bo brakuje nam trochę tych facetów. Myślę, że w ogóle brakuje reprezentacji też takiej normalności u mężczyzn. I oni mają chyba o wiele bardziej przekichane, jeśli chodzi o standardy piękna, niż my kobiety, a bardzo mało o tym mówimy. Także temat bliski memu sercu, nie wiem dlaczego.
Nie, no, jakby nie patrzeć, o wiele więcej mówi się o kobietach w tym temacie, ale szkoda, że no nie poszłaś do Top Model, może byśmy razem mieszkały w domu modelek.
Who knows, ale może właśnie będę jeszcze jurorem.
Tak. Słuchaj, spotykam się, żeby pogadać, no tak jak powiedziałam, o temacie bliskim, o modzie. Jest to dla mnie też gdzieś tam w ostatnich miesiącach szczególnie temat, który się pojawia bardzo często w moim kontekście, w mojej głowie, przez to, że też no, troszeczkę trafiłam do tego show biznesu i jestem bardzo często oceniana na podstawie tego, jak jestem ubrana lub nie.
Ale znany mi jest ten temat.
Tak, bo tutaj z Bogną często o tym też piszemy. No ale moda, z jednej strony słyszymy, że jest po to, że jest dla wszystkich, że jest po to, żebyśmy mogły się wyrażać gdzieś tam swoje, czy wartości, czy po prostu gdzieś tam siebie, swoją jakąś taką, żeby była elementem ekspresji. Z drugiej strony trendy, szufladki, wypada, nie wypada. Jak ty, co ty o tym myślisz w ogóle? Jaki jest twój punkt widzenia?
Ja jestem zawsze daleka od jakichś radykalnych stwierdzeń i zawsze jestem daleka od radykalnych, takich czysto, jasno powiedzianych tak nie. Jeśli chodzi o takie tematy społeczne, czy polityczne, czy psychologiczne nawet, tak? No i wypada, czy nie wypada? Z całą pewnością uważam, że wypada ubrać się na przykład odpowiednio do okazji, tak? Nie przyjść w śpiochach na chrzciny.
Tak, chyba, że jesteś dzieckiem, które jest chrzczone.
Tak. Natomiast jeśli chodzi o trendy i w ogóle modę, dla mnie to jest zabawa, ale też nieodłączny element życia każdego z nas. To jest tak, zdawałoby się, prozaiczna rzecz, ubrać się. A jednak sprawia nam to czasami tyle kłopotu, budzi tyle kontrowersji. No jednak musimy się ubrać, żeby okryć nasze ciała, żeby nam było ciepło w związku po prostu z ewolucją. I czasami nie rozumiem tej kontrowersji jakby wokół tego, kto się jak ubrał. Natomiast zdecydowanie uważam, że to powinna być zabawa. To powinna być zabawa i to powinna być przyjemność, ale każdy tę przyjemność i to, co jest dobre dla niego, co jest fajne, ładne, piękne, definiuje to sam.
Czyli jest takie stwierdzenie, że moda jest dla nas. Myślisz, że jest rzeczywiście dla nas, czy w kontekście tego właśnie, jak powszechne są rankingi pod tytułem najgorzej ubrana kobieta, najczęściej są to kobiety, czy rzeczywiście to my jesteśmy jeszcze dla mody i projektanci, ale też dziennikarze, dziennikarki kontrolują mocno to, jak my się ubieramy.
Czym są tak naprawdę trendy? Dla mnie trendy to jest odbicie w ogóle społeczeństwa i mówisz tutaj rzeczy, czy my jesteśmy dla mody, czy moda dla nas. To musi iść w dwie strony. Jeśli moda nie odbija trendów społecznych, to jest niewiele warta. Nie spotyka się z zainteresowaniem, tak? Mówimy wtedy, że projekty są nieświeże, że są nudne, tak? Czy powtarzalne. No i nie wiem, przez prosty przykład tego, jak moda wpłynęła na nastroje społeczne, tak? 100 lat temu kobieta nosząca spodnie była wielką kontrowersją.
I nie mogły też przez bardzo długi czas kobiety nosić spodnie.
Zgadza się. Natomiast tu społeczeństwo i moda na siebie tak oddziaływały, że i kobiety puszowały mocno to, żeby chodzić w tych spodniach, mieć ten komfort, wygodę, która wcześniej była im po prostu odmawiana. No a z kolei projektanci, producenci odzieży też to podchwycili, zobaczyli, że tutaj można zarobić. No i niestety tutaj ten element zarobku bardzo mocno wpływa na modę i na branżę fashion. No i teraz znowu widzimy te zmiany i widzimy też opór w tych zmianach, tak? I wiele marek, projektantów czy hejterów się wypowiada, że tak, różnorodność plus size, że to jest beznadziejne, to nie przetrwa, to jest tylko trend i tak dalej. Powiedzcie to kobietom sprzed 100 lat, które zaczęły nosić spodnie. Czy to też był tylko trend, czy to też była tylko fanaberia chwilowa tamtych moda. Czasów, chwilowa moda, czy jednak ogromna zmiana społeczna, która wpłynęła później wskutek jakiejś reakcji łańcuchowej na życie nas wszystkich. Nie? Więc ja zdecydowanie uważam, że i moda jest dla nas, i my jesteśmy dla mody. Projektanci mają swoje muzy, inspirują się społeczeństwem, inspirują się grupami społecznymi, tak jak na przykład Vivienne Westwood z punkami, tak? I z tą kulturą. Więc to musi iść w dwie strony.
A to jest bardzo ciekawe podejście. W sumie nie myślałam o tym w ten sposób do tej pory. Gdzieś tam rzeczywiście...
You're so smart.
No nie. dlatego jesteś tutaj, dlatego o tym rozmawiamy, bo też jesteś osobą, z którą ja poza tym studio i na co dzień też gdzieś tam z tobą na ten temat rozmawiam. Rozmawiałam też z tobą, gdy trafiłam dwa razy na listę najgorzej ubranych osób w show biznesie, powiedzmy. Myślę, że takie listy powinny mieć miejsce?
Słuchaj, ojej.
Bo ja nie mam problemu z tym, że trafiłam na tą listę. Może miałam delikatny problem z tym, dlaczego na nią trafiłam, bo w uzasadnieniu, dlaczego na tej liście jestem, nie było odniesienia się tak mocnego do tego, co mam na sobie, ale było odniesienie do tego, jak, czy to jest ubranie dopasowane do mojego typu sylwetki. Bo no, nie jestem, no, noszę na rozmiar 40-42 i po prostu miałam obcisłe body, prześwitującą spódnicę. No, więc...
Bardzo fajny outfit w ogóle.
To był świetny outfit, tak. Pomagałaś mi go skonstruować.
Pożyczyłam ci spódnicę.
Ale myślę, że takie listy powinny mieć w ogóle miejsce, czy jednak warto byłoby się skupić na przykład, nie wiem, na najciekawszych stylizacjach.
Zdecydowanie, zawsze pozytywna komunikacja jest najfajniejsza, ale nawiązując do tego, co powiedziałam wcześniej, że moda jest dla nas i my jesteśmy dla mody, to też powinna być konwersacja. I powinniśmy rozmawiać o tym. I krytyka mody to jest w ogóle moja absolutna ukryta pasja i kocham oglądać te pokazy i tak sobie po cichu hejtować na przykład niektóre pomysły czy projekty. Więc to powinna być rozmowa. Czy powinniśmy kogoś upokarzać i robić listę najgorszych gorzej ubranych. No nie, no ale sama dobrze wiesz, nawet oglądając stylizacje gdzieś tam zza oceanu, czy nawet bliżej brytyjskie, tak? No zawsze rzuca się w oczy ta osoba, która coś skwasiła. I patrzysz na to i się zastanawiasz, okej, czyli stanęłaś przed lustrem i pomyślałaś, że to jest idealna stylówka. No jakby to musi być rozmowa. To jest też w tym cały fun tego, żeby prowokować do rozmowy i o tej modzie rozmawiać, no bo w ten sposób też tę modę kształtujemy. I to jest, uważam, że fajne. Natomiast na pewno...
Bez upokarzania.
Bez upokarzania, tak. Na pewno też wrócimy do tematu tego dopasowane do figury, czy coś pasuje, czy nie pasuje, bo tu też mam swoją gdzieś tam kontrowersyjną opinię na ten temat, ale no tak, bez upokarzania i może niekonieczne jest coś takiego. Tym bardziej, że raz na wozie, raz pod wozem i dzisiaj może coś ci nie poszło, a może po prostu nie miałaś ochoty ubrać się tak czy inaczej. Nigdy nie wiemy, przez co ktoś przechodzi i czy na przykład takie publiczne wyjście nie jest dla kogoś tak ogromnym stresem i presją, no, że coś po prostu nie pykło, tak?
Ale też myślę, że warto powiedzieć i no, ja tutaj gdzieś tam chciałam się odnieść do mojego punktu widzenia, że nie dla każdej osoby publicznej, ale czy też nie, to jak się ubieramy musi być priorytetowe. Ktoś może po prostu mieć to na swojej liście priorytetów na miejscu numer 5, a nie na miejscu numer 1 i ja na przykład myślę, że o sobie w ten sposób, że jakby z jednej strony lubię się fajnie ubrać, ale czasami po prostu mam takie dni, kiedy miałam tyle gdzieś tam innych tematów, które były dla mnie bardziej priorytetowe, że nie myślałam o tym jakoś bardzo intensywnie. Ale przejdźmy właśnie do tego tematu dopasowania.
Przepraszam, tak, jeszcze chciałam wtrącić jedną rzecz, że łatwo też na przykład ciebie oceniać, nie znając twojej twórczości na Instagramie i twojego przekazu i wartości, które promujesz na swoim Instagramie. No bo dla kogoś wyjście w tej ciemnozielonej sukience, wiesz której, z falbankami, było okropną stylizacją, ale dodając do tego wartości, które przekazujesz, czyli na przykład dzisiaj nie wstydzę się wyjść bez stanika, co było kiedyś na przykład dla mnie ogromnym problemem, ale zobaczcie, pokonałam to i wyszłam na ściankę. I nagle ta sukienka nabiera zupełnie innego znaczenia, dlatego tak ważne jest nie same ubranie, ale to, kto w nim jest.
Tak.
Nie?
Tak, w tej sukience też, z tego co pamiętam, ona tak bardzo mocno podkreślała brzuszek i ta moja macica po prostu.
Wszystkich, jak zwykle wszystkich zszokowała.
Tak, przepraszam, że tak skrótem, ale chodzi o ten element naszego brzucha, który nie jest idealnie płaski, ta dolna, że tak powiem, oponka.
Słupa tak zwana.
Która jest po prostu wypukła z tego powodu, że kobiety mają macicę. I ona była gdzieś tam właśnie bardzo podkreślona w tej sukience i to też był taki element, że nie ma idealnie płaskiego brzucha. I nie nałożyłam, nie wiem, jakieś bielizny wyszczuplające, żeby mieć.
Martyna Kaczmarek z tłuszczem na wierzchu.
Tak, dokładnie.
Pokazuje fałdki na czerwonym dywanie.
Tak, i promuje przy okazji otyłość. Dopasowanie ubrania do sylwetki. Jedną z rzeczy, które pamiętam bardzo mocno z moich lat nastoletnich i kupowania gazetek w stylu Bravo Girl, a potem Kosmopolitanów i tak dalej, to był ten element czytania, że jest gruszka, jabłko, nie wiem, klepsydra, co tam jeszcze, nie wiadomo jeszcze, co tam jeszcze jest. No i że są jakby określone fasony, które wypada lub nie wypada do tego typu figury ubierać. No i rzeczywiście miałam taki okres, że się tak w taki sposób ubierałam. Dzisiaj mam to totalnie w 4 literach. I po prostu lubię, nakładam po prostu to, na co mam ochotę. Tak. I mówiłaś, że masz kontrowersyjne podejście tutaj do tego tematu.
Troszeczkę tak, bo jeszcze dopowiadając do tych kosmopolitanów i tak dalej, pamiętasz taki program Trini i Susanna?
Oj tak, no. Absolutnie.
I one bardzo spopularyzowały te gruszki, kolumny, trójkąty.
A, no, kolumna jeszcze, tak.
Kolumny, tak. Ubieranie się według tego kodu. I o tyle, o ile ich prace zawsze mi się podobały i to było jakby fajne, to faktycznie to było takie nagle obsesyjne myślenie o tym, że poszerzam ramiona, zwężam sobie biodra, talii mi nie widać i coś tam. Okej, dopasowane, niedopasowane i tak dalej. Moje myślenie o modzie bardzo się zmieniło, kiedy przestałam się zastanawiać nad tym, czy mnie coś pogrubia.
O, tak.
I to jest bardzo ważny element, myślę, tej mody dla wielu dziewczyn, które gdzieś tam mają kompleksy na punkcie swojego ciała. Czy mnie to pogrubia? Bo białego nie założę, bo mnie pogrubia. Lepiej czarny, bo mnie wyszczupla. Więc oczywiście garderoby są spłaszczone i nie mają koloru, wyrazu i tak dalej, no bo muszę wyglądać szczupło. Więc ja też mam rozgraniczenie takie pomiędzy, co wygląda grubo, czy coś mnie pogrubia, ale czy coś jest korzystne. I to słowo korzystne jest czasami tak opacznie rozumiane. Ona wygląda niekorzystnie. No ale co to właściwie tak naprawdę znaczy? Ja uważam, że jeśli coś jest korzystne, to znaczy, że podkreśla nasze atuty. Natomiast to my sami decydujemy o tym,
co jest naszym atutem.
I jako przykład podam Palomę Elesser, która w swoich stylizacjach codziennych pokazywała to na przykład w filmiku Vogue 7 Days Outfits. Czy coś takiego.
7 outfitów da 7 dni pewnie.
Tak. No ale też jak się ją obserwuje na Instagramie, ona wypracowała pewną swoją sylwetkę, taki signature look, gdzie mimo, że jest standardowym jabłkiem, jeśli chodzi o figurę dla laików, ma krąglejszy brzuszek, szczuplejsze biodra i jest właśnie takim jabłkiem, a mimo to nosi spodnie mid-rise, które odcinają pod pępkiem, czyli w najszerszym miejscu talii, podkreślając jeszcze tą swoją jabłkowatość. I to ona zdecydowała o tym, ale to jest mój atut. I nawet w tym filmiku mówi, to jest moja sylwetka. Taką sylwetkę lubię, taką sylwetkę noszę. I to na przykład jest super, tak? No więc to korzystne ubieranie się. I znowu wracamy do tego. Moda jest kwestią bardzo indywidualną.
Ja myślę, że to jest fantastyczne właśnie to, co powiedziałaś, że to my decydujemy o tym, czym jest nasz atut. Bo to tak naprawdę zmienia wszystko.
Tak.
I z drugiej strony też teraz jak powiedziałaś o tym, że te wszystkie gruszki, jabłka, kolumny, to, te wszystkie zasady tak naprawdę były oparte o, nie o to, żeby, nie wiem, znaczy było oparte po prostu o to, żeby nie wyglądać
o symetrię,
grubo.
Tak naprawdę. No raz, że grubo, ale też o symetrię, proporcje. Mhm. Odpowiednia proporcja.
Proporcje, czyli dążenie do klepsydry, żeby jak najbliżej zbliżyć się do tej proporcji tak. z kanonu, prawda? Tak. Bo klepsydra nadal jest tą najbardziej pożądaną, powiedzmy,
sylwetką. Chociaż ja teraz myślę, że trend powoli idzie w stronę gruszki już od paru lat.
Mhm. Czyli
drobna góra
i szerokie biodra.
I szerokie biodra.
Chociaż po tym, jak siostry Kardashian według plotek wyciągnęły implanty, to już sama nie wiem, co... gdzie idziemy. Ale idźmy w stronę tego, żeby każda z nas definiowała swoje atuty i czuła się z nimi dobrze.
Ale tak samo jeśli chodzi o proporcje w modzie, tak samo jest przecież o proporcjach w makijażu. Mhm. I wszyscy chcemy zbliżać się, i na tym ten makijaż polega, do kształtu serduszka, buzi, który jest takim kształtem dziecięcym. No dlaczego? No oddziaływujemy na podświadomość po prostu, nie? I tak samo jest w modzie. Klepsydra, figura klepsydra, dlatego że kojarzy się z płodnością, z młodością, ponieważ z wiekiem talia się poszerza, prawda? Więc to wszystko jest tak głęboko ugruntowane w nas, nie ma sensu z tym walczyć.
Tak.
Nie ma sensu z tym walczyć, kłócić się z tym, obrażać się na to, tylko właśnie postawić na własną ścieżkę, na własny samorozwój, powiedzmy, na własną definicję tego, co jest moim atutem, a co nie. Mhm. Wiele osób powiedziałoby, że moim atutem są moje piersi, których ja na przykład nie lubię pokazywać. I bardzo rzadko je pokazuję. Tak? A jak pokazuję, to z ogromną premedytacją, żeby wyglądać tak obrzydliwie sexy, żeby odstraszać ludzi.
Że nie, że często projektujemy jakieś swoje takie insecurities i takie rzeczy, które są dla nas problematyczne na innych i wtedy zwracamy uwagę na te elementy w ich ciele.
Tak
naprawdę po prostu znajdźmy swoje atuty i pracujmy sobie na swoim ciele, a nie na innych.
Skupienie na sobie, ale dlatego też mówię o ciało autentyczności. Ciało pozytywność skupia się mocno na grupie.
No tak, jest to też ruch przeciwko dyskryminacji, polityczny, taki bardziej społeczny, jakby nie patrzeć, tak? Jakby taka jest definicja ciała pozytywności, którą też często wiele osób rozumie też jako ciało akceptacji, a to jakby są dwie różne rzeczy.
I ja uważam, że ciało pozytywność dla mnie przynajmniej była elementem drogi. I ja tą ciało pozytywność przeszłam, a teraz wymyśliłam sobie ten własny termin ciało autentyczność i w nim żyję i naprawdę te wartości staram się przekazywać dalej, mimo że tak jak mówię, zdaje mi się, że sama to wymyśliłam, więc ciężko jest jeszcze mi to wszystko zdefiniować i przekazać w taki, wiesz, jakiś inteligentny sposób. No ale właśnie bycie w zgodzie ze sobą, bycie autentycznym sobą, zrozumienie też tego, że w życiu nie chodzi zawsze o to, żeby być atrakcyjnym, to nie atrakcyjność nam imponuje nawzajem. Atrakcyjność oddziałuje na nasz mózg przez te 4-5 sekund pierwszego wrażenia, tak? A później ludzie doceniają nas za to, że jesteśmy zgodni ze sobą, że jesteśmy prawdziwi, że jesteśmy odważni, ale w swojej własnej miarze. Więc ciało autentyczność, zapraszam serdecznie do dołączenia do mojego póki co jednoosobowego ruchu społecznego.
Ja was bardzo, bardzo mocno zachęcam do tego, żeby obserwować Bognę na Instagramie i mediach społecznościowych. Myślę, że to jest bardzo ważne też to, co mówisz z tego powodu, że żyć w zgodzie ze sobą, czyli podejmować, jakby nie patrzeć, wolne wybory, a na ile nasze wybory mogą być wolne w świecie, w którym właśnie cały czas próbuje się wkładać ludzi w szuflady, patrzymy w internecie na listę raz w tygodniu przynajmniej najgorzej ubranych i jak w tym wszystkim właśnie znaleźć siebie, to jest myślę, że taki najtrudniejszy element, ale jak będziecie słuchać tego podcastu, to myślę, że będzie wam łatwiej.
Dopowiadając do tego, przepraszam.
Nie, spokojnie.
Dopowiadając do tego, jak się w tym odnaleźć, w czasach, kiedy świadomość stadna i w psychologii po prostu społecznej, przez social media jest bardzo rozszerzona. Kiedyś mieliśmy bardzo małe grono osób, do których możemy się porównywać i tak dalej. Teraz ten świat urósł bardzo, prawda? Więc też ta świadomość stadna i zachowania stadne inaczej się objawiają. I myślę, że pierwszym krokiem do tego, żeby się oddzielić od tego, jest właśnie spojrzenie i zrozumienie, co wokół nas sprawia, że jesteśmy częścią tej świadomości stadnej. Jakie decyzje podejmujemy pod wpływem innych osób. Tak. Nie tylko modowe, wszystkie.
Wszystkie, oczywiście. To jest kwestia w ogóle tematu wolnego wyboru w tych czasach i w tym społeczeństwie.
Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, chciałabym przypomnieć, że partnerem serii Więcej niż ciało, podcastu Ciałość jest marka Deichmann.
A kolejny temat to podwójne standardy. I to, że jak ubierzesz się i odsłonisz trochę ciała, to jesteś...
Wulgarna.
O tak, na przykład. Albo wyzywająca. A z drugiej strony...
Prosisz się.
Tak, prosisz się. A z drugiej strony, jeżeli no, nie odsłonisz tego ciała, no, to jesteś jakąś świętoszką, powiedzmy. I jaki ty masz do tego stosunek?
Do odsłaniania cię... Musiałam się bardzo pogodzić z tym w moim własnym doświadczeniu. Jakby... Tak jak wcześniej już wspomniałam, jak już się odsłaniam, odsłaniam się z ogromną świadomością i chcę, żeby to moje ciało było w pewien sposób manifestem. I zauważyłam też jedną rzecz, że ponieważ całe życie chudne tyję, jestem trochę szczuplejsza, na przykład teraz już nie jestem uważana za modelkę plus size przez wiele osób, bo jestem za szczupła, nie kwalifikuję się już do bycia grubą. Dla innych osób oczywiście wciąż jestem za gruba, tak? Tak. To jest confusing.
Tak, po bardzo. Prostu.
Ale zauważyłam w tej mojej historii życia, że im byłam grubsza, tym z większą niechęcią spotykało się odsłanianie mojego ciała.
No to kolejny też podwójny standard,
bo
prawda?
To było ogromne, bo to było wulgarne. To było nieodpowiednie.
Niesmaczne.
Niesmaczne. Powinnam się zakryć, powinnam się wstydzić. A ja nie miałam ochoty się wstydzić, do tej pory nie mam ochoty w sumie się wstydzić. Jak się zakrywam, to dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, jak ubiór, wygląd oddziałuje na psychikę innych ludzi, więc jeśli chcę wyglądać na profesjonalną i żeby ktoś skupił się na tym, co mówię, no to nie odsłaniam tego po prostu, ale to chodzi o tą świadomość tego wszystkiego. Natomiast jeśli chodzi o podwójne standardy...
Myślę, że dobrym przykładem jest sytuacja, jaka miała miejsce po premierze teledysku Sama Smitha. Nie chcę odnosić się do tego, czy ten teledysk się podoba, czy nie. Jakby to już jest gdzieś tam indywidualna kwestia, ale ten podwójny standard był bardzo widoczny w kontekście tego, jak, że on tam tańczył, był jakby no, lekko ubrany, powiedzmy, miał na sobie niewiele ubrań.
Kuso.
Tak, ale też jakby ten sposób tańca był taki właśnie mocno seksualny. I myślę, że gdyby Sam Smith był szczuplejszą osobą lub kobietą szczupłą, to 90% negatywnych komentarzy by się nie pojawiło. Bo tam właśnie były te komentarze o tym, że jest to obrzydliwe, że niesmaczne, w kontekście tego, że on nie jest szczupłą osobą, tylko właśnie osobą grubą.
A na ile, bo sorry, nie jestem aż tak bardzo zaznajomiona akurat z nim, natomiast powiem ci, że na mnie samą on tak mocno zadziałał tym nowym imidżem swoim, ale nie pod względem tego, czy to jest obrzydliwe, czy nieobrzydliwe, bo on zawsze zapożyczał gdzieś tam z kultury drag queen i z kobiecych, powiedzmy, stylizacji, tak? Natomiast myślę, że to, co mnie na przykład zszokowało w tym wszystkim, to jest taka ogromna demoniczność tego. I no ale to już chyba osobny
to już,
temat.
Tak, myślę, że to już jest osobny temat. Bardziej właśnie, no tak, to, że on jako osoba o ciele też poza, powiedzmy, kanonem nawet, chociaż on się identyfikuje jako osoba niebinarna, ale no, poza z ciałem, poza kanonem pokazał taki sposób tańca, ubioru, który wydawał się wielu osobom niesmaczny.
No to jest też to, o czym ja mówiłam na samym początku, że nie mówimy w ogóle o ciało pozytywności i różnorodności wśród mężczyzn w modzie, w mediach. W ogóle o tym nie mówimy. To też nie jest rola nas kobiet, żeby może o to zawalczyć, tylko też
potrzebujemy
facetów.
Aktywistów facetów.
Potrzebujemy aktywistów facetów, którzy też o tym będą mówić głośno, bo wydaje mi się, że my kobiety od dawna, bo jesteśmy jednak bardziej stadne, niż samce. Więc my pomiędzy sobą więcej rozmawiamy i tak. bardziej poruszamy te tematy i używamy tych rozmów do oczyszczenia się niejako, tak? Mężczyźni między sobą nie gadają. A jednak mamy w mediach wykreowany ten archetyp taki Adonisa.
No tak, jakby męski mężczyzna, tak?
Sześciopak, 1,80 plus, tak? Wiadomo, co jeszcze powinien mieć. Tak. I no i to jest niefajne, to jest
też
nie
jest krzywdzące.
Bardzo krzywdzące, ale jakby mężczyźni są o wiele bardziej zakompleksieni, z moich obserwacji przynajmniej tak wynika, o wiele bardziej zakompleksieni niż kobiety.
Tylko nie uzewnętrzniają tego, bo mówi
albo
się
wyśmiewają
im,
się. Tak,
bo mówi się im całe życie, że muszą być silni, że nie mogą płakać, że prawdziwy facet nie płacze. No i w ogóle jakby rozmowa o emocjonalności mężczyzn, myślę, że to jest też kolejny temat w ogóle na cały podcast, moim zdaniem, więc jakby...
No ale biorąc właśnie Sama Smitha na przykład, no to on jest właśnie idealnym przykładem tego. Idealną ofiarą tego braku reprezentacji wśród mężczyzn po prostu w mediach. Tak. Fajnie byłoby zobaczyć normalnych facetów i może to taki apel mały. Panowie, my wcale nie oczekujemy, żebyście mieli sześciopaki.
Oczywiście.
Żebyście mieli powyżej 1,80 m. Pozdrawiamy wszystkich short kings. I każde jest piękne i tak jak mówiłam wcześniej, nie liczy się to ubranie, nie liczy się to opakowanie. At the end of the day liczy się to, kto jest w środku.
Jakim jesteś człowiekiem.
I tym imponujemy. Aura, którą wytwarzamy wchodząc do pokoju pełnego ludzi, tak? To się liczy.
Absolutnie. No dobra, Bogna, ale kiedy ty się zaczęłaś interesować modą w ogóle?
Ja się zawsze interesowałam modą i zawsze byłam inna i zawsze miałam inny gust niż moi rówieśnicy. Niejednokrotnie byłam wyśmiewana z tego powodu, bo miałam na przykład biało-zielone buty w kropki na rzepy w gimnazjum, ale tak naprawdę modę jako modę zaczęłam wdrażać do mojego życia bardzo niedawno, ponieważ do tej pory moda w takim rozumieniu fashion, nie była po prostu dla mnie dostępna jako osoby w rozmiarze 44, 46, 48, w zależności od tego, w jakim momencie akurat się znajdowałam. Po prostu nie było to dla mnie dostępne. I tutaj może zahaczę o temat etyki w modzie, bo dużo mówimy o tym, że powinniśmy kupować sustainable, powinniśmy kupować polskie marki i tak dalej. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Ale osoby, które tak głośno mówią o tym, często zapominają, że są miliony osób na świecie, które nie mogą z tego skorzystać, dla których ten dylemat moralny jest dużo głębszy, bo nie znajdują swojego rozmiaru. Albo nie znajdują na przykład wśród polskich marek ubrań dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, tak? Bo tutaj to się nie rozchodzi tylko o osoby grube.
Tak, wszelkiego rodzaju jakby osoby, które powiedzmy odstają od tego kanonu i jakby tego przedziału od 34 do 42.
Tak. I to na przykład tłumaczy też ogromny fenomen i sukces marek tak fast fashion internetowych, których nie będę może wspominać nazw, ale wiemy. No. W każdym razie dostałam na przykład odmowę współpracy z polskim projektantem ze względu na to, że między innymi promuje właśnie taką markę na moim profilu, gdzie ja uważam, że we wszystkim musi być balans. Jeśli nie mogę znaleźć super, hiper modnych, trendy rzeczy etycznie fajnych,
no tak,
to sięgam gdzieś indziej. Tak. I bardzo mnie w ogóle to cieszy, jestem mega zajarana i każdy mój outfit już teraz planuję sobie i bawię się tym i to jest super, bawię się tym wizerunkiem.
Ale każdy właśnie, wydaje mi się, że każdy jest gdzieś tam na tej swojej drodze, tak jak powiedziałaś, zaczęłaś od tych butów na rzepy, zielono-biało w kropki,
tak.
A teraz jest jakiś kolejny etap i wiesz, za 10 lat może być jeszcze kolejny i myślę, że to
na
jest...
Pewno.
Fantastyczne, ale widzisz jakiś taki element wspólny dlatego, bo ja na przykład w kontekście swoim widzę, że rzeczywiście
jak miałam te tam 9-10 lat, to była Gabriela Montez, High School Musical, były sukienki w kwiatuszki, falbany, moja babcia mi szyła w ogóle sukienki, żebym miała takie same jak Gabriela Montez. I dalej jest ta falbana. Dalej są te kwiaty, dalej są te kolory, jako coś, co mi się podoba i gdzieś tam widzę taką pewną spójność w tym, co po prostu mi się podoba i czym lubię się wyrażać.
No to nie, to ja cały czas widzę progres.
Czyli
ja się cały czas, No cały czas widzę zmiany, tak? Mm-hmm. I cały czas mi się to zmienia. Od paru lat już jestem taka bardziej konsekwentna w tym, szczególnie jeśli chodzi o kolorystykę. Mm-hmm. Ja w pewnym momencie zrozumiałam, jak ważne są kolory i teoria kolorystyczna, tym bardziej, że mam ten typ urody dosyć skomplikowany, bo mam bladą oliwkową cerę, dosyć powszechną w ogólnie Europie Wschodniej, czyli to jest żółtawy odcień, oliwkowo-żółtawy odcień skóry, ciężki bardzo do ubrania, bo wiele kolorów sprawia, że ja wyglądam przaśnie, a do tego wymykam się gdzieś tam standardą, bo naturalnie jestem blondynką, oczywiście też jest mój naturalny kolor, ale urodziłam się z innym. Naturalnie jestem blondynką i mam bardzo ciemne oczy, więc zawsze miałam problem z dobraniem tych kolorów tak, żeby to się nie gryzło ze sobą, żeby podkreślić i tak dalej. I odkąd też zainteresowałam się konceptem szafy kapsułowej i właśnie opartej na teorii kolorystycznej, gdzie mamy te same kolory jakby w szafie powtarzające się, łączymy dowolnie ze sobą elementy, bo one wszystkie do siebie pasują. Okej, ograniczam się do pewnej palety kolorów, ale jest mi bardzo z tym dobrze, bo wiem, że cokolwiek nie założę, będę wyglądać korzystnie, bez makijażu, w makijażu, z takimi włosami, śmakimi włosami, więc to była największa zmiana. Ale zawsze podobały mi się rzeczy proste, ale wyróżniające się, taka z dbałością do szczegółów i tak, jeśli chodzi o mój styl, taki dziecięcy, wybijają się bardzo jasno takie jedne dżinsy, które rodzice mi przywieźli z Ameryki, z Old Navy.
Okay.
I to były takie dżinsy, które były zrobione z kwadracików różnych odcieni dżinsu. Od granatowego, bardzo ciemnego, do bardzo prawie białego i z tych kwadracików były te dżinsy. Oh my god, to był taki szał. Żałuję, chciałabym teraz mieć takie dżinsy patchworkowe. Jak ktoś ma jakiś namiar na takie dżinsy, to podeślijcie, bo wróciłabym do tej stylówki.
No, ja brzmią dobrze te dżinsy, ubrałabym.
Ja też.
Słuchaj, na koniec chciałam cię zapytać o to, jakie masz rady dla naszych słuchaczek w kontekście second handów i wyszukiwania w nich wszelkiego rodzaju perełek.
Tak. Od dziecka byłam zmuszona tak naprawdę do tych lumpów chodzić. Nawet mamy tradycję w rodzinie. Tour de lump, tak jak jest Tour de France, to mamy Tour de lump, wsiadamy do fury, jedziemy gdzieś tam do Podlaskiego, gdzie jest ogromny wybór świetnych lumpeksów i ciuchów.
Ale to specjalnie taka długa wycieczka?
Tak. Robimy sobie na przykład jeden dzień albo z siostrą, albo z przyjaciółką. Wsiadamy w auto, bierzemy parę stów w gotówie, worek z Ikei i jedziemy i zaznaczamy sobie na mapie, że mamy tam 5 miejsc do odwiedzenia, nie? I po prostu to jest tour de lump, cały dzień na lumpach, torby przyjeżdżają, wstawiamy od razu pralki i jest nowa garderoba. No i od dziecka byłam zmuszona, no bo tak jak mówiłam, nie miałam dostępu po prostu do wielu rozmiarów. Dla dziecka w ogóle większego nie było nic. Nic nie było. Było bardzo ciężko się ubrać, żeby to było młodzieżowe. No bo oczywiście w kwadratowe jakieś tam menopauzalne sukienki mogłam się ubrać. Ja tak mówię, menopauzalne, jakby nie ma nic złego w menopauzie, ale bardzo często te plus size'owe marki kierują właśnie swój asortyment do starszych kobiet, tak? Więc nastolatce było bardzo ciężko. No więc lumpeksy. Kocham je. Jeśli chodzi o rady, numero uno. Znaj dokładnie swoje wymiary. Weź ze sobą miarkę, jeśli musisz. Albo sznurek, bo czasami to wystarczy. Znaj dobrze swoje wymiary, bo nie w każdym lumpeksie jest możliwość przymierzenia czegoś. I czasami trzeba z gołym tyłkiem dosłownie na środku sklepu. No, nie zawsze mamy na to ochotę, czy się wstydzimy, albo jest dużo ludzi, albo coś. Więc po prostu odmierzamy sobie, sprawdzamy, wejdziemy, nie wejdziemy, będzie leżało, nie będzie leżało. To jest rada numer jeden. Rada numer dwa. w lumpie trzeba przejrzeć wszystko. To nie jest tak, że idziemy tak jak do sklepu, do sieciówki i o, potrzebuję jeansów. I idę i przymierzam i mam tyle jeansów do wyboru. W lumpie trzeba brać to, co jest. Więc dobrze jest zrobić sobie właśnie tą analizę kolorystyczną i szukać w określonych kolorach dla siebie, no bo co z tego, że znajdę super kurtkę, jak ona jest wściekle żółta, a ja wiem, że w żółtym wyglądam kiepsko. Mhm. Powiedziałam to kiedyś na rozmowie o pracy, zapytana, jakie mam wady. Powiedziałam, kiepsko wyglądam w żółtym.
Dostałaś tą pracę?
Tak. no, więc operujemy w swojej strefie kolorystycznej. Kolejna rzecz. Przed wyjściem z domu sprawdzamy, czego nam brakuje, no bo tak jak mówiłam, musimy brać to, co jest, nie? Mhm. No ale na przykład ja dzisiaj patrzę, chciałabym okrycie wierzchnie albo sukienkę, tak? Mhm. Albo mogę kupić to i to, ale tego absolutnie nie mogę kupić. Mhm. I to jest mega ważne, bo ja mam skłonność do kupowania czasem takich rzeczy, które zupełnie mi nie są potrzebne i to później leży, albo właśnie podaję to dalej i w ogóle akcja torba borba. Mhm. Też jest świetna, gdzie szykuję taką torbę rzeczy, które nie wiem, szkoda sprzedawać.
Jestem beneficjentką tej akcji.
Martyna jest beneficjentką. Dużo moich koleżanek jest i bardzo często się wymieniamy właśnie ciuchami. Pakujesz torbę borbę, oddajesz koleżance w podobnym rozmiarze i wymieniacie się, robicie po prostu handel wymienny z takich rzeczy. No i szukanie w lumpeksach statement pieces, czyli takich akcentów, jakichś szalonych, których nie kupimy w na przykład sieciówce. I co jeszcze? Akcenty kolorystyczne i tak sobie pomyślałam, co tam jeszcze było. Przepraszam na moment,
nie bójcie się, myślę, że nie bójcie się próbować też. To jest takie, bo wiele osób gdzieś tam jest uprzedzonych, mam wrażenie, do lumpeksów. Myślę, że dołączysz się do tych życzeń, żebyśmy też nie definiowali siebie przez pryzmat metek, które znajdują się na naszych ubraniach. Że to nie jest też, nie świadczy o wartości człowieka. I chciałam ci bardzo podziękować za to, że takie wartości też reprezentujesz i za to, że znalazłaś czas, żeby dzisiaj o tym opowiedzieć.
Było mi bardzo miło. Kocham rozmawiać o modzie. Mogłabym godzinami. Bardzo ci dziękuję, że mnie zaprosiłaś. No i zapraszam oczywiście do dalszych dyskusji na priv.
Ja wam polecam zaobserwować Bognę w social mediach i śledzić jej karierę, bo jest naprawdę świetną osobą i przepiękną modelką.
Jestem fanką.
Przyjmij. Przyjmij po prostu.
Dziękuję.
A ja przypominam, że partnerem serii Więcej niż Ciało jest marka Deichmann, a środki pozyskane w ten sposób zostaną przekazane na działania społeczne Fundacji Ciałość.